Duchowość jest określeniem, które oznacza właściwie zajmowanie się intuicją. W tradycji teistycznej panuje pogląd trzymania się słowa. Pewne czyny traktowane są jako łamanie boskich zasad. Pewne czyny traktowane są jako radujące istotę boską, czy cokolwiek. W tradycji nieteistycznej to jest bardzo wyraźne. Sprawy historii nie są szczególnie ważne. Ważne jest tu i teraz. Teraz jest zdecydowanie teraz. Próbujemy doświadczyć tego, co jest dostępne na miejscu. Nie ma sensu myślenie, że to, co było w przeszłości, mogłoby być teraz. To jest teraz. Dokładnie w tym momencie. Nic mistycznego, po prostu tylko teraz. I w tej teraźniejszości budzi się poczucie zrozumienia, że stale współdziałasz z rzeczywistością krok po kroku. Niezmiennie. Właściwie zawsze doświadczamy fantastycznej precyzji. Jednak przerażeni tym, co jest teraz, skaczemy. A to w przeszłość, a to w przyszłość. Przykładając wagę do spraw istniejących w naszym życiu. A prowadzimy takie bogate życie. Wszystkie nasze wybory istnieją cały czas. Ale żadne nie są traktowane jako złe lub dobre. Bo wszystkie nasze doświadczenia są nieuwarunkowane. Nie pojawiają się z etykietką to jest złe czy to jest dobre. Doświadczamy ich. Lecz nie zwracamy na nie właściwej uwagi. Nie patrzymy na to jako na podróż dokądś. Traktujemy to jak problem, czekanie na śmierć. To jest problem. Brak właściwego zaufania do teraźniejszości, że to, czego doświadczamy teraz, zawiera w sobie wielką potęgę. Jest tak potężne, iż nie potrafimy stawić temu czoła. Dlatego wciąż pożyczamy z przeszłości i non-stop odwołujemy się do przyszłości. Może dlatego szukamy religii. Może dlatego wychodzimy na ulicę? Może dlatego uskarżamy się na społeczeństwo? Może dlatego głosujemy na prezydentów? To dość ironiczne, doprawdy całkiem zabawne. Zeitgeist. Duch epoki. Im bardziej zastanawiasz się nad tym, co wiemy o naszym pochodzeniu i tym, co tu robimy, tym bardziej zaczynasz rozumieć, że byliśmy okłamywani. Byliśmy okłamywani przez każdą instytucję, co każe ci myśleć, że Kościół jest jedyną nietkniętą instytucją. Instytucje religijne tego świata są u podstaw tego oszustwa. Instytucje religijne tego świata istnieją za sprawą tych samych ludzi, którzy dali ci twój rząd, chorą edukację, którzy stworzyli twoje międzynarodowe kartele bankowe. Ponieważ nasi władcy mają gdzieś ciebie i twoją rodzinę. Dbają tylko o to, o co zawsze dbali, czyli o kontrolowanie całego tego cholernego świata. Zostaliśmy odcięci od prawdy i duchowej obecności we wszechświecie, którą ludzie nazwali Bogiem. Nie wiem, czym jest Bóg, ale wiem, czym nie jest. I dopóki nie jesteś przygotowany do spojrzenia na całą prawdę, dokądkolwiek i do kogokolwiek może ona prowadzić, jeśli chcesz szukać innej drogi, w pewnym momencie odkryjesz, że zadzierasz z boskim prawem. Im więcej się dowiadujesz, tym bardziej rozumiesz, skąd biorą się pewne rzeczy. I stają się one dla ciebie oczywiste. Zaczynasz widzieć kłamstwa wszędzie. Musisz znać prawdę. Szukać jej. A ona sprawi, że będziesz wolny. Musi im być ciężko. Tym, którzy wzięli autorytet za prawdę. Zamiast prawdę za autorytet. G. Massey, egiptolog. Muszę wam powiedzieć prawdę, ludzie. Muszę powiedzieć wam prawdę. Jak chodzi o pieprzenie, prawdziwe pierwszoligowe pierdoły, musicie znosić je wszystkie. Mistrza wszechczasów fałszywych obietnic i nadętych stwierdzeń. Religii. Pomyślcie o tym. Religia przekonała ludzi, że istnieje niewidzialny człowiek żyjący w niebie, który obserwuje wszystko, co robisz. Każdej minuty, każdego dnia. I ten ktoś niewidzialny ma specjalną listę. 10 rzeczy, których nie chce, abyś robił. A jeśli zrobisz którąś z tych rzeczy, trafisz do specjalnego miejsca, pełnego ognia, dymu, spalenizny i tortur, cierpienia. Miejsca, do którego cię wyślę, byś żył, cierpiał, palił się, krzyczał i płakał. Na zawsze, do końca świata. Ale on przecież cię kocha. On cię kocha i potrzebuje pieniędzy. On zawsze potrzebuje pieniędzy. On jest wszechmocny, wszystko wiedzący, ale jakoś nie potrafi zdobyć pieniędzy. Religia zbiera miliardy dolarów, ale nie płaci podatków i ciągle chce jeszcze więcej. No, nieźle pierdolisz. Jasna cholera. Część pierwsza. Najwspanialsza historia kiedykolwiek opowiedziana. Oto słońce. Od 10 000 lat przed naszą erą historia obfituje w rzeźby i rysunki wyrażające dla niego szacunek i uwielbienie. I łatwo zrozumieć dlaczego, skoro każdego ranka słońce wschodzi, przynosząc światło, ciepło i bezpieczeństwo, chroniąc człowieka od zimna i ataków drapieżników, ukrytych w ciemności. Kultury rozumiały, że bez słońca zboże nie wyrośnie, a życie na ziemi nie przetrwa. Ta świadomość sprawiła, iż słońce stało się najbardziej adorowanym obiektem wszechczasów. Ludzie byli również bardzo świadomi gwiazd. Śledzenie gwiazd pozwalało rozpoznać i przewidywać wydarzenia, które mają miejsce w dłuższych cyklach czasu, takich jak zaćmienie czy pełnie księżyca. Skatalogowali grupy gwiazd w to, co dziś nazywamy konstelacjami. Oto krzyż zodiakalny, jeden z najstarszych, konceptualnych obrazów w ludzkiej historii. Przedstawia słońce i drogę, jaką przebywa ono w ciągu roku, przez 12 najważniejszych konstelacji. Odzwierciedla też 12 miesięcy, 4 pory roku, przesilenia i równonoce. Termin zodiak odnosi się do faktu nadania konstelacjom ludzkich kształtów, personifikacji postaci i zwierząt. Inaczej mówiąc, wczesne cywilizacje nie tylko podążały za słońcem i gwiazdami, ale personifikowały je, tworząc mity na podstawie ich wyglądu, ruchu i położenia względem siebie. Dające życie i ochronę słońce stało się uosobieniem niewidzialnego stwórcy albo Boga. Było znane jako Bóg Słońce, światło świata, zbawca ludzkości. Podobnie 12 konstelacji reprezentujących trasę wędrówki Boga Słońca otrzymało nazwy zazwyczaj związane z elementami natury, jakie występują w okresach, gdy przechodzi przez nie Słońce. Na przykład wodnik, niosący wodę, który przynosi wiosenne deszcze. To jest Horus. 3000 lat przed naszą erą był Bogiem Słońca w Egipcie. Jest on uczłowieczeniem Słońca, a jego życie to seria alegorii, związanych z ruchem słońca po niebie. Z hieroglifów wiemy dużo o tym słonecznym Mesjaszu. Na przykład Horus, będąc słońcem, światłem, miał wroga zwanego Set, będącego uosobieniem ciemności czy nocy. I mówiąc metaforycznie, każdego ranka Horus wygrywał walkę z Setem, a kiedy nastawał wieczór, Set wygrywał walkę i wysyłał Horusa do świata podziemi. Warto odnotować, że ciemność i światło, czy dobro i zło, to jedne z najważniejszych mitologicznych dualizmów, obecnych i wyrażanych na wielu płaszczyznach po dziś dzień. Najogólniej mówiąc, historia Horusa jest następująca. Horus narodził się z dziewicy, Izis, Marii, 25 grudnia. Jego narodzinom towarzyszyła gwiazda na wschodzie. Po narodzinach cześć oddali mu trzej królowie. W wieku 12 lat był nauczycielem syna marnotrawnego, a w wieku 30 lat został ochrzczony przez postać zwaną Anub. I tak zaczął się jego stan duchowny. Horus miał 12 uczniów, z którymi podróżował, czyniąc cuda takie jak uzdrawianie i chodzenie po wodzie. Horus był znany pod wieloma imionami: prawda, światło, pomazaniec Boży, dobry pasterz, baranek Boży i wiele innych. Po tym jak został zdradzony przez Tyfona, Horus został ukrzyżowany, pochowany na 3 dni, a potem zmartwychwstał. Te atrybuty Horusa, oryginalne czy nie, wydają się przenikać wiele światowych kultur, a dla wielu innych bogów mitologiczna struktura jest taka sama. Attis z Frygii, urodzony 25 grudnia przez dziewicę Nana, ukrzyżowany, złożony w grobie, po 3 dniach zmartwychwstał. Krishna z Indii, urodzony przez dziewicę Devaki, z gwiazdą na wschodzie, zapowiadającą jego nadejście, czynił cuda, a po śmierci zmartwychwstał. Grecki Dionizos, syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, był podróżującym nauczycielem, który czynił cuda, na przykład zamieniał wodę w wino. Nazywany był królem królów, synem Bożym, Alfą i Omegą, a po śmierci zmartwychwstał. Mitra z Persji, syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, miał 12 uczniów, czynił cuda, a po śmierci został pochowany na 3 dni, a potem zmartwychwstał. Był też nazywany prawdą, światłem i wiele innych. Interesujące, że dniem świętym dla Mitry była niedziela. Faktem jest, że istnieje szereg zbawicieli z różnych okresów, z całego świata, którzy pasują do tej samej charakterystyki. Pozostaje pytanie. Dlaczego takie atrybuty? Dlaczego dziewica rodząca 25 grudnia? Dlaczego śmierć na 3 dni, a potem zmartwychwstanie? Dlaczego 12 uczniów? Aby się tego dowiedzieć, zbadajmy historię najmłodszego solarnego Mesjasza. Jezus Chrystus był synem dziewicy Marii, urodzonym 25 grudnia w Betlejem. Jego narodziny zapowiedziała gwiazda na wschodzie, za którą podążali trzej królowie, magowie, by uczcić nowego Zbawcę. Nauczał jako 12-letnie dziecko. W wieku 30 lat przyjął chrzest. I tak zaczął się jego stan duchowny. Jezus miał 12 uczniów, z którymi podróżował i czynił cuda, jak uzdrawianie chorych, chodzenie po wodzie, wskrzeszanie zmarłych. Był znany jako Król Królów, Syn Boży, Światło Świata, Alfa i Omega, Baranek Boży i wiele innych. Gdy został zdradzony przez swego ucznia Judasza, sprzedany za 30 srebrników, został ukrzyżowany, złożony w grobowcu i po 3 dniach zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Przede wszystkim sekwencja narodzin jest czysto astrologiczna. Gwiazda na wschodzie to Syriusz, najjaśniejsza gwiazda na niebie, która 24 grudnia leży w jednej linii z 3 jasnymi gwiazdami z pasa Oriona. Te 3 gwiazdy nazywane są dziś, tak jak w starożytności, Trzej Królowie. Trzej Królowie i najjaśniejsza gwiazda, Syriusz, wskazują miejsce wschodu słońca 25 grudnia. Oto dlaczego Trzej Królowie podążają za gwiazdą na wschodzie, aby odnaleźć miejsce wschodu narodzin słońca, syna. Dziewica Maria jest konstelacją Panny, znaną także jako Dziewica Panna. Virgo po łacinie znaczy dziewica. Panna odnosiła się także do domu chleba. A reprezentacją Panny jest dziewica, trzymająca kłos pszenicy. Dom chleba i symboliczny kłos pszenicy oznacza sierpień i wrzesień, czas żniw. Słowo Betlejem w istocie przetłumaczyć można jako dom chleba. Betlejem odnosi się więc do konstelacji Panny, miejsca na niebie, nie na ziemi. Jest też inne, ciekawe zjawisko zachodzące 25 grudnia, w dniu przesilenia zimowego. Od przesilenia letniego do zimowego dni stają się krótsze i chłodniejsze. Z perspektywy północnej półkuli słońce wędruje na południe, staje się mniejsze i wydaje się oddalać. Skracanie się dni, dojrzewanie zbóż, gdy zbliża się zimowe przesilenie, symbolizował dla starożytnych proces śmierci. To była śmierć słońca. Do 22 grudnia proces umierania słońca się dopełniał. Słońce poruszające się na południe przez 6 miesięcy osiąga najniższy punkt na niebie. I tu ciekawostka. Słońce wstrzymuje swą wędrówkę na 3 dni. Przez te 3 dni pauzy Słońce przebywa w sąsiedztwie konstelacji Południowego Krzyża. Po tym czasie, 25 grudnia, Słońce podnosi się o 1 stopień, tym razem na północ, zapowiadając dłuższe dni, ciepło i wiosnę. I dlatego się mówi, syn, Słońce, umarł na krzyżu. Był martwy 3 dni, po to by zmartwychwstać, czy narodzić się ponownie. Oto dlaczego Jezus i inne solarne bóstwa łączy koncepcja ukrzyżowania i zmartwychwstania po 3 dniach. Jest to okres zmiany kierunku poruszania się Słońca do kierunku północnej półkuli, co przynosi wiosnę i zbawienie. Ale nie czczono zmartwychwstania Słońca aż do wiosennej równonocy lub Wielkanocy. A to dlatego, że z wiosenną równonocą Słońce przezwycięża ciemność, dzień staje się dłuższy niż noc i zaczyna się wiosenny rozkwit. Chyba najbardziej oczywistym ze wszystkich astrologicznych symboli dotyczących Jezusa jest 12 apostołów. Są zwyczajnie 12 znakami zodiaku, z Jezusem jako Słońcem, który porusza się między nimi. Liczba 12 powtarza się ciągle w Biblii. 12 plemion izraelskich, 12 braci Jakuba, 12 sędziów Izraela, 12 wielkich patriarchów, 12 proroków, 12 królów Izraela, 12 książąt Izraela. Wracając do krzyża zodiakalnego, ukazującego życie Słońca. Nie jest to tylko artystyczna koncepcja, czy narzędzie śledzenia ścieżki Słońca. Był to także symbol pogański, w skrócie wyglądający tak. To nie jest symbol chrześcijaństwa. To pogańska adaptacja krzyża zodiakalnego. Oto dlaczego Jezus we wczesnych malowidłach zawsze ma głowę na tle krzyża, bo Jezus jest Słońcem, Synem Bożym, światłem świata, zmartwychwstałym Zbawcą, który przyjdzie ponownie, jak to robi każdego ranka. Chwała Boga, który przeciwstawia się ciemności, jako iż rodzi się ponownie, każdego ranka. I może być widziany, jak chodzi pomiędzy chmurami, wysoko w niebie, w koronie cierniowej albo koronie z promieni słońca. Pośród wielu astronomicznych i astrologicznych metafor w Biblii, jedna z najistotniejszych dotyczy wieków – er. W całym tekście jest wiele odniesień do wieku. Aby to zrozumieć, musimy zaznajomić się ze zjawiskiem zwanym ruchem precesyjnym Ziemi. Starożytni Egipcjanie oraz wcześniejsze kultury odkryły, że co około 2150 lat wschód słońca o poranku, w dniu przesilenia wiosennego, występuje w innym miejscu zodiaku. Wynika to z powolnej zmiany kąta nachylenia Ziemi względem własnej osi. Zwie się to ruchem precesyjnym, bo obserwowane konstelacje cofają się w stosunku do ich normalnego cyklu rocznego. Czas potrzebny na precesyjne przejście poprzez wszystkie 12 znaków wynosi 25 765 lat. Jest to tak zwany Wielki Rok. Starożytni byli go bardzo świadomi. Każdy okres 2150 lat zwali erą. Od 4300 roku przed naszą erą do 2150 roku przed naszą erą trwała era byka. Od 2150 roku przed naszą erą do pierwszego naszej ery era barana. Od pierwszego naszej ery do 2150 naszej ery do dziś trwająca era ryb. W roku 2150 wkroczymy w nową erę. Erę wodnika. Biblia generalnie odzwierciedla symboliczną wędrówkę poprzez trzy ery, zapowiadając czwartą. W Starym Testamencie, kiedy Mojżesz schodzi z góry Synaj z 10 przykazaniami, jest bardzo zły, widząc ludzi oddających cześć złotemu cielcowi. Rozbija więc kamienne tablice i nakazuje swojemu ludowi wzajemnie się pozabijać, by się oczyścić. Większość badaczy biblijnych łączy ten gniew z faktem uwielbienia przez Izraelitów fałszywego bożka. W rzeczywistości złoty byk jest astrologicznym bykiem, a Mojżesz reprezentuje nową erę, barana. Dlatego Żydzi do dziś nadal trąbią w barani róg. Mojżesz reprezentuje nową erę barana, a w tej erze każdy musi porzucić poprzednią. Inne bóstwa także wskazują to przejście, na przykład Mitra, przedchrześcijański bóg, który zabił byka w tej samej symbolice. Jezus jest postacią przewodnią następnej po baranie ery, ery ryb. Symbolika ryb pojawia się bardzo często w Nowym Testamencie. Jezus nakarmił 5000 osób chlebem i 2 rybami. Kiedy rozpoczął nauczanie w Galilei, spotkał 2 rybaków, którzy za nim poszli. I myślę, że wszyscy widzieli znak ryby Jezusa naklejany na samochody, nie wiedząc, co tak naprawdę znaczy. To pogański symbol astrologiczny solarnego królestwa ery ryb. Poza tym dzień narodzin Jezusa stał się początkiem tej ery. Święty Łukasz 22:10. Gdy uczniowie spytali Jezusa, gdzie będzie ostatnia Pascha, Jezus odparł: kiedy wejdziecie do miasta, ujrzycie człowieka niosącego dzban z wodą. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Ten fragment jest jednym z najlepiej odkrywających wszystkie astrologiczne konotacje. Człowiek niosący dzban z wodą to wodnik. Zawsze przedstawiany jako człowiek niosący wodę. Reprezentuje erę nastającą po erze ryb. I kiedy Słońce, Syn Boży, opuszcza erę ryb, Jezus, wejdzie do domu wodnika. Jako że wodnik następuje po rybach w ruchu precesyjnym. Jezus mówi więc, że po erze ryb nastąpi era wodnika. Słyszeliśmy już o czasach ostatecznych i końcu świata. W oderwaniu od obrazków z Księgi Objawienia Główne źródło tej idei pochodzi z Księgi Mateusza 28:20, gdzie Jezus mówi: będę z wami nawet do końca świata. W wersji Biblii Króla Jamesa świat jest złym tłumaczeniem, wśród wielu innych. Właściwym słowem powinno być aeon, co znaczy era. Będę z wami nawet do końca ery. Co jest prawdą, bo Jezus, solarne uosobienie ery ryb, skończy się, gdy słońce wejdzie w erę wodnika. Cały pomysł końca świata jest złym rozumieniem astrologicznych alegorii. Powiedzmy to prawie 100 milionom ludzi w USA, którzy wierzą, że nadchodzi koniec świata. Więcej, postać Jezusa, będącego dosłownie astrologiczną hybrydą, jest wyraźnym plagiatem egipskiego boga słońca Horusa. Dla przykładu, malowidła sprzed 3500 lat na ścianach świątyni Luksoru w Egipcie to obrazy wprowadzające koncepcję niepokalania, narodziny i uwielbienie Horusa. Obrazy zaczynają się od Tota, zwiastującego dziewicy, że powije Horusa. Potem Nef, Duch Święty, zapładnia dziewicę, która rodzi uwielbianego. To jest dokładna historia cudu narodzin Jezusa. W istocie lista podobieństw pomiędzy religią egipską i chrześcijaństwem jest uderzająca. Plagiat ma swą kontynuację. Historię Noego i jego arki wzięto bezpośrednio z tradycji. Koncept wielkiej powodzi jest wszechobecny w starożytnym świecie, z ponad 200 przykładami z różnych okresów i czasów. Ale na przedchrześcijańskie źródło najlepiej wygląda epos Gilgamesz, napisany w roku 2600 przed naszą erą. Historia opowiada o wielkiej powodzi zesłanej przez Boga, arce ratującej zwierzęta, a nawet uwolnieniu i powrocie gołębia. Wszystko tak samo jak w biblijnej historii, obok listy wielu innych podobieństw. A potem pojawia się splagiatowana historia Mojżesza. Kiedy Mojżesz się urodził, miał zostać włożony do kosza i puszczony na rzekę, by uniknąć dzieciobójstwa. Został uratowany przez córkę króla i wychowany na księcia. Ta historia została zaczerpnięta z mitu o Sargonie z Akkad z roku około 2250 przed naszą erą. Sargon po narodzinach, by uniknąć śmierci, został włożony do kosza i spuszczony rzeką. Został uratowany i wychowany na księcia przez królewne Akki. Poza tym Mojżesz jest znany jako dawca prawa, który dał 10 przykazań. Ale idea dawania prorokowi przez Boga prawa na górze jest także starszym motywem. Mojżesz jest tylko kolejnym prawodawcą w długiej linii sukcesji takich postaci w chronologii. W Indiach Manu był wielkim dawcą prawa. Na Krecie Minos zstąpił z góry Dikta, gdzie Zeus dał mu święte prawa. W Egipcie był Mises, który zniósł kamienne tablice ze spisanym prawem. Manu, Minos, Mises, Moses, Mojżesz. Nawet 10 przykazań zaczerpnięto bezpośrednio z egipskiej Księgi Zmarłych, co w Księdze Zmarłych napisano jako: nie ukradłem, stało się nie kradnij, nie zabiłem, nie zabijaj, nie skłamałem, nie dawaj fałszywego świadectwa. Faktycznie religia egipska jest podstawą całej judeo-chrześcijańskiej teologii. Chrzest, życie po życiu, sąd ostateczny, dziewicorództwo, wskrzeszenie, ukrzyżowanie, arka zbawienia, obrzezanie, zbawiciele, święta komunia, wielka powódź, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Pascha i wiele, wiele innych. To cechy koncepcji egipskich, długo wyprzedzających chrześcijaństwo i judaizm. Święty Justyn Męczennik, jeden z pierwszych chrześcijańskich historyków, napisał: kiedy mówimy, że Jezus, nasz nauczyciel, został poczęty bez seksu, umarł ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, nie mówimy o niczym innym niż ci, którzy oddają cześć Bogu Jowiszowi. W innym tekście Justyn powiada: był zrodzony z dziewicy. Zaakceptuj to jako podobieństwo z twą wiarą w Perseusza. To oczywiste, że Justyn i inni wcześni chrześcijanie wiedzieli, jak bardzo podobne do religii pogańskich było chrześcijaństwo. Justyn miał na to radę. Im bardziej go to niepokoiło, była to wina diabła. Diabeł mógł przewidzieć, co Chrystus zrobi. Mógł więc stworzyć takie podobne mity w świecie pogan. Fundamentalistyczni chrześcijanie są fascynujący. Ci ludzie wierzą, że świat ma 12 tysięcy lat. Zapytałem jednego z nich. Okej, a co ze skamieniałościami dinozaurów? Odpowiedział, Bóg podłożył je, by sprawdzić naszą wiarę. Myślę, że Bóg podłożył mi tu ciebie, by sprawdzić moją wiarę. Którędy do Arki? Biblia jest tylko astroteologiczną, literacką hybrydą, jak prawie wszystkie religijne mity przed nią. Aspekt przeniesienia jednej postaci i jej atrybutów do nowej można znaleźć w samej Biblii. W Starym Testamencie jest historia Józefa. Józef był prototypem Jezusa. Narodziny Józefa były cudem. Jezusa narodziny także. Józef miał 12 braci. Jezus miał 12 uczniów. Józef został sprzedany za 20 srebrników, Jezus za 30. Brat Juda dokonuje zdrady Józefa, uczeń Judasz dokonuje zdrady Jezusa. Józef zaczyna pracę w wieku 30 lat, Jezus także. Lista podobieństw jest długa. Poza tym, czy istnieje niebiblijny, historyczny dowód istnienia osoby o imieniu Jezus, syn Marii, który podróżował z 12 uczniami i leczył ludzi? Było wielu historyków, którzy żyli w tamtych okolicach w czasach rzekomego Jezusa lub niedługo po nim. Ilu z nich udokumentowało postać Jezusa? Żaden. Aby być w porządku, to nie znaczy, że obrońcy historycznego Jezusa nie mają nic na obronę. Odnoszą się zwykle do czterech historyków świadczących o istnieniu Jezusa. Pliniusz Młodszy, Swetoniusz, Tacyt są pierwszymi trzema. Każdy z nich podaje w najlepszym wypadku kilka zdań odnoszących się do Chrystusa. Ale to nie jest imię, ale tytuł oznaczający pomazańca. Czwarte źródło to Józef Flawiusz. Jak udowodniono, ściema pokutująca setki lat. Niestety, do dziś jego teksty uznawane są wciąż za prawdę. Można by spodziewać się, że koleś, który z martwych wstał, wstąpił do niebios na oczach wszystkich i czynił cuda. Raczej powinien znaleźć się w zapisach historycznych. Nic z tego. Gdy zważy się dowody, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że osoba zwana Jezusem nigdy nie istniała. Religia chrześcijańska jest parodią kultu solarnego, w której postawiono osobę, Chrystusa, w miejsce słońca i oddaje mu się cześć, pierwotnie oddawaną Słońcu. Nie chcemy być niemili, chcemy trzymać się faktów. Nie chcemy ranić uczuć, chcemy być akademicko dokładni, w zrozumieniu tego, co jest prawdą. Chrześcijaństwo nie opiera się na prawdzie. Chrześcijaństwo jest jedynie rzymską historią rozkręconą politycznie. Prawda jest taka, że Jezus był bóstwem solarnym gnostyckiej sekty chrześcijan i jak wszystkie pogańskie postacie bóstw, był postacią mityczną. To było polityczne zagranie, by uhistoryzować Jezusa, zyskując kontrolę nad społeczeństwem. W 325 roku naszej ery cesarz Rzymu Konstantyn zwołał Radę Nicei. Podczas tego spotkania polityczna doktryna chrześcijańska została zatwierdzona. I tak zaczęła się długa historia chrześcijaństwa, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne 1600 lat Watykan trzymał polityczną władzę nad całą Europą. Doprowadzając do okresów zwanych ciemnymi wiekami, podczas których zaistniały krucjaty czy inkwizycja. Chrześcijaństwo razem ze wszystkimi innymi teistycznymi systemami jest oszustwem wieku. Służyło oderwaniu gatunków od naturalnego świata i od siebie samych. Polega na ślepym słuchaniu autorytetów. redukuje ludzką odpowiedzialność za sprawą Boga, kontrolującego wszystko, a w efekcie okrutne zbrodnie są usprawiedliwiane w imię boskiej sprawy. I najważniejsze, daje władzę tym, którzy znają prawdę, ale używa mitu, by manipulować i kontrolować społeczeństwem. Mit religijny jest najpotężniejszym orężem, kiedykolwiek stworzonym, i służy za psychologiczny grunt, na którym mogą kwitnąć inne mity. Mit jest ideą polegającą na błędnej wierze w niego szerokiej rzeszy ludzi. W głębszym sensie, w sensie religijnym, mit służy jako historia organizująca i mobilizująca ludzi. Sens nie polega na opowiadaniu historii w odniesieniu do rzeczywistości, ale na jej funkcji. Historia nie może spełniać swej funkcji, dopóki w społeczeństwie nie jest traktowana jako prawda. Niektórzy ludzie mają czelność zadawać pytania o prawdę dotyczącą świętej historii, ale strażnicy wiary nie wchodzą z nimi w dyskusję. Ignorują ich albo wyzywają od bluźnierców. To złe, grzeszne i bluźniercze, że sugerujecie ludziom, że rząd USA zabił 3000 swoich obywateli. Część druga. Świat jest sceną. Jakby spece od kontrolowanych wyburzeń, jak wysadzanie starych budynków. To wygląda jak jeden z tych starych budynków, celowo wysadzanych dynamitem. Każdy, kto kiedykolwiek oglądał burzenie budynku, wie, że trzeba zacząć od fundamentów, by go zawalić. Sposób, w jaki one się zawaliły, musiał być zaplanowany. To nie wypadek. Pierwsza wieża się zawaliła, a następna zawaliła się w dokładnie ten sam sposób. Jak oni to zrobili, nie wiadomo. Budynek zamienił się w pył. Nie znajdziesz tam biurka ani krzesła. Ani komputera, ani telefonu. Największą częścią telefonu, jaką tam znalazłem, była połowa klawiatury. Była o taka mała. Co się stało z betonem? Beton został sproszkowany. Morza tego pyłu, 2-3 cale grubości. Beton zamienił się w pył. Wszyscy widzieliśmy w telewizji, jak budynek zostaje zburzony przez odpowiednie umieszczenie ładunków wybuchowych. Jakby podłożyli detonatory, by zburzyć te budynki. Usłyszeliśmy tylko bum, bum, bum. Słyszałam drugą eksplozję. To była potężna eksplozja. To była druga eksplozja, a potem się zawaliło. Blisko wybuchu i tu odrzuciło wszystkich pozostałych. Dla mnie to brzmiało jak eksplozja. Brzmiało jak strzał z karabinu. A potem 3 wielkie eksplozje. Słyszeliśmy wielką eksplozję. Górna część budynku normalnie wybuchła. Widzieliśmy jakąś eksplozję. Poprzez siłę eksplozji, wielka eksplozja, wróciliśmy na 8 piętro. Jak zeszliśmy na dół, nastąpiła eksplozja. Bomba eksplodowała w holu. Wielka eksplozja. Spadają odłamki. To była wielka eksplozja. Wielka eksplozja, którą wszyscy czuliśmy i słyszeliśmy. Byliśmy świadkami wielkiej eksplozji. Bardzo głośny wybuch. Eksplozja. Kolejna eksplozja. Budynek 1-10. Że wybuchła bomba. On uważa, że w budynku podłożone zostały bomby. Podłożone w budynku. Mit 11 września. 19 porywaczy kierowanych przez Osamę Bin Ladena porwało 4 samoloty, uderzając w 75% celów. W wyniku tego World Trade Center 1, 2 i 7 zawaliły się z powodu uszkodzeń spowodowanych pożarem. Samolot, który spadł na Pentagon, wyparował, podobnie jak samolot z Shanksville. Komisja 11 września stwierdziła, że nie było ostrzeżeń przed atakiem, podczas gdy wiele rządowych błędów uniemożliwiło odpowiednią obronę. Nie było ostrzeżeń. Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł przewidzieć, że mogą użyć samolotu jako pocisku, porwanego samolotu jako pocisku. Przynajmniej nikt z naszego rządu. Nie sądzę, aby poprzedni rząd przewidział samoloty wlatujące w budynki. Nie było konkretnych zagrożeń, także krajowych, w miastach, liniach lotniczych. Nie było żadnych sygnałów ostrzegawczych. USA Today podaje, że 2 lata przed atakami 11 września NORAD przeprowadzał ćwiczenia, w których samolotów użyto jako broni. A jednym z celów było World Trade Center. Okładka instrukcji obrony FEMA. Operacja Maskal. Październik 2000. Symulowane zderzenie samolotu z Pentagonem. Kanał CNN. Rok 2002. Z tajnych dokumentów z Filipin, które zdobyła CNN, wynika jasno, że mógł wsiąść do każdego amerykańskiego samolotu, przejąć kontrolę i uderzyć w kwaterę CIA. Inne budynki na celowniku, Pentagon i World Trade Center. Zagrożenie terroryzmem było bardzo wysokie, mówiąc słowami George'a Teneta. Ostrzeżenia o nieuniknionym ataku były na tyle poważne, że jakaś zdecydowana decyzja powinna być podjęta. Zamiast tego nasz prezydent pojechał na wakacje. 19 porywaczy. Szef pakistańskiego wywiadu ISI, Mahmud Ahmed, poprosił Omara Szejka o wysłanie 100 tysięcy dolarów do Mohameda Atty, który był szefem porywaczy. Porywacz Mohamed Atta odebrał pieniądze wysłane mu przez Pakistan. Człowiek wysyłający pieniądze to Ahmed Omar Szejk. Omar Szejk przyznał, że był wspierany przez wywiad pakistański ISI. Nigdy nie wszczęto śledztwa wyjaśniającego, dlaczego generał Ahmad rozkazał wysłać 100 tysięcy dolarów do Atty. Rano 11 września oficjele rządowi jedli śniadanie z generałem Ahmedem w Waszyngtonie. Komisja 11 września w swoim raporcie uznała finansowanie ataków za mało znaczące. Powiedziano o 4 lub 5 rzekomych porywaczach w każdym z lotów, więc ich nazwiska powinny być na listach pasażerów. Ale opublikowane listy nie zawierały nazwisk rzekomych porywaczy, ani nawet żadnych arabskich nazwisk. Wiemy, że ludzie uznawani za porywaczy mieli domy, samochody i karty kredytowe, opłacane przez rząd USA. Byli agentami. Dowody zostały podłożone. Paszport jednego z zamachowców lotu 11 został rzekomo znaleziony w gruzach. Przeleciał przez kulę ognia, przez ścianę samolotu, wyleciał na zewnątrz i spadł nietknięty. Ale coś się stało. Od 6 miesięcy podawali, że mają ten paszport. Mamy go. Mamy dowód. I nagle okazało się, że gość żyje. Kilkunastu z tych 19 osób nadal żyje. Nie mogłem uwierzyć, kiedy FBI wciągnęło mnie na swoją listę. Podali moje nazwisko, datę urodzenia, ale ja nie jestem zamachowcem samobójcą. Jestem tutaj. Żyję. Nie mam pojęcia, jak lata się samolotem. Co najmniej 6 zamachowców nadal żyje. FBI do dzisiaj nie zmieniła swojej listy. Nigdy nie udowodniono, by którykolwiek z porywaczy miał powiązania z Bin Ladenem. Osama Bin Laden. Oczywiście, że polujemy na Saddama Husseina, to znaczy Bin Ladena. On jest... Styczeń 2001. Administracja Busha rozkazała FBI i wywiadowi wycofać się ze śledztwa przeciwko rodzinie Bin Ladena, włączając 2 krewnych Bin Ladena, którzy mieszkali, zgadnijcie gdzie, w Falls Church w USA, obok kwatery CIA. Kiedy stał się najbardziej poszukiwanym człowiekiem przez USA, spędził 2 tygodnie w amerykańskim szpitalu w Dubaju. Leczony był przez amerykańskich lekarzy i odwiedzany przez agentów CIA. Nie widzieliśmy ani jednego dowodu, który wskazuje na to, że Osama zaplanował 11 września. Niemożność dostarczenia dowodów stała się nic nieznacząca, ponieważ na wideo znalezionym rzekomo w Afganistanie przyznaje się on do winy. Ta spowiedź została uznana za dowód, ale mężczyzna na filmie ma ciemniejszą skórę, pełniejsze policzki i inny nos niż Bin Laden na innych taśmach. Ponownie podrzucony dowód. W 1976 roku starszy brat Osamy, Salim Bin Laden, wynajął w Teksasie człowieka o nazwisku Jim B., aby zajmował się wszystkimi inwestycjami rodziny Bin Ladenów w USA. Jim Beth okazał się być odwiecznym przyjacielem George'a W. Busha. Powiązania pomiędzy rodziną Bin Ladenów a Bushów stają się jaśniejsze, gdy wspomnimy o podróżach starego Busha do Arabii Saudyjskiej w 1998 i 2000 roku na spotkania z rodziną Bin Ladenów w imieniu grupy Carlyle Group. George H. W. Bush spotkał się ze starszym bratem Osamy, Shafigiem Bin Ladenem, rankiem 11 września w sprawach związanych z Carlyle Group. Jest to jedna z największych firm zbrojeniowych świata, która po 11 września czerpie potężne zyski z wojny z terrorem, Afganistanem i Irakiem. Pentagon. Jak ktokolwiek mógł pilotować 60-tonowy samolot, długi na 38 metrów, wysoki na 13 po tak trudnym kursie? Samolot, zanim uderzył w Pentagon, wykonał skręt o 270 stopni, opadając spiralnie. Hani Hanjour był znany jako beznadziejny pilot, który nie był w stanie bezpiecznie latać nawet małym samolotem. Nie dbał o fakt, że nie był w stanie ukończyć szkolenia. Jestem do dziś w szoku, że był w stanie pilotować i trafić w Pentagon. On wcale nie umiał latać, pracownik szkoły lotniczej Nowego Jorku. Nie ma siedzeń, bagażu, ciał, nic poza cegłami i gruzem. Oficjalne wyjaśnienie mówi, że wysoka temperatura palącego się paliwa spowodowała wyparowanie całego samolotu. Ten samolot miał dwa silniki Rolls-Royce'a, zrobione ze stali i tytanu, ważące po 6 ton. To jest naukowo niemożliwe, aby 12 ton stali i tytanu wyparowało od palącego się paliwa. Powiedziano nam, że ciała były możliwe do identyfikacji poprzez odciski palców albo DNA. A więc pożar mógł spowodować wyparowanie aluminium i stali, a pozostawił szczątki ludzkich ciał? Po przyjrzeniu się doszedłem do wniosku, że nie ma dowodu, aby samolot uderzył w Pentagon. I jak powiedziałem, jedyne szczątki, jakie widać, to małe kawałki, które można wziąć do ręki. Zaraz po uderzeniu agenci rządowi zebrali pozostałości i je wynieśli. Cały trawnik został zasypany piaskiem i żużlem, czyli wszystkie pozostałe dowody zostały dosłownie zakopane. Wideo z kamer przemysłowych, które pokazałyby, co naprawdę uderzyło w Pentagon, zostały natychmiast skonfiskowane przez agentów FBI. Departament Sprawiedliwości do dzisiaj odmawia ich udostępnienia. Jeśli mogłyby one dowieść, że Pentagon został trafiony przez Boeinga 757, rząd zapewne by je udostępnił. Shanksville. Wygląda, jakby tu nic nie było poza dziurą w ziemi. To prawda. Jedyna rzecz, jaką widać z miejsca, gdzie staliśmy, była wielka dziura i połamane drzewa. Widać jakichś pracujących ludzi chodzących wokół, ale żadnych pozostałości nie widać. Żadnych większych części? Nie, zupełnie nic, po czym można by poznać, że rozbił się tam samolot. Katastrofa samolotu w Nigerii. Katastrofa lotu 93 w Shanksville. Wieże World Trade Center 1, 2 oraz 7. Teoria naleśnikowa, według której ogień nie stopił stali, ale ją rozgrzał, wystarczająco, by spowodować osłabienie pięter uderzonych przez samolot, aby się odłamały od stalowych kolumn i tak zapoczątkowały reakcję łańcuchową. Przy tej oficjalnej teorii piętra powinny być na kupie, jedno na drugim, a po środku powinny sterczeć kolumny centralne. Rdzeniem każdej z wież było 47 masywnych stalowych kolumn. Jeśli piętra oderwą się od nich, te kolumny będą nadal sterczały w powietrze na wysokość 300 metrów. Samoloty nie przecięły tych kolumn. Projektowaliśmy budynki tak, aby wytrzymały uderzenie Boeinga 707 z każdego kierunku. Inżynier projektujący World Trade Center. Budynek wytrzyma wiele uderzeń samolotów. Więc budynki były zaprojektowane, by wytrzymać uderzenie samolotu. Tak, tak właśnie. Jeśli rzuciłbyś kulę do bilarda z wysokości 110 piętra World Trade Center, minęłoby 8-10 sekund, zanim uderzyłaby w ziemię, nie napotykając żadnych przeszkód. Wieże zawaliły się w tempie swobodnego spadania. 200 tysięcy ton stali roztrzaskało się, eksplodując i spadając ze 150 metrów. To znaczy, że piętra spadały średnio z prędkością 10 pięter na sekundę. Nie ma takiej możliwości, by następowało to w takim tempie przy teorii naleśnikowej. Co może spowodować taki efekt? Co może usunąć taką masę? Materiały wybuchowe. Czterdzieści 47 wielkich kolumn, stanowiących rdzeń i połączonych ze sobą, jak mogłyby tak równocześnie zawieść? Profesor fizyki. Wygląda, jakby te kolumny zostały pocięte. Ekspert kontrolowanych wyburzeń. Robimy to, tnąc kolumny pod kątem. Kolumna World Trade Center po zawaleniu. Widać cięcie i stopiony metal. Stopiony metal. Przyjrzałem się stopionemu metalowi. Pod każdym z trzech budynków, w rumowisku i piwnicach, była masa stopionego metalu. Przez 6 tygodni od zawalenia temperatura w rumowisku dochodziła do 1100 stopni Celsjusza. To o 260 stopni więcej niż osiąga płonące paliwo lotnicze. Na dole była stopiona stal, płynąca w kanałach, zupełnie jak lawa z wulkanu. Stopiony metal został znaleziony 3-5 tygodni później podczas usuwania gruzu. Stopiona stal została także znaleziona pod budynkiem World Trade Center 7. Przeglądam oficjalne raporty w poszukiwaniu tego, co mówią o stopionym metalu. Nie mówią nic. Zaraz, to jest ważny dowód. Skąd to się wzięło? Termit, materiał wybuchowy zapalający. Termit jest tak gorący, że przetapia się przez stal, taką jak filary nośne na przykład. Jak gorący nóż w maśle. Produktami ubocznymi są stopione żelazo i tlenek aluminium, który ulatnia się zazwyczaj jako pył. Widzicie tę niezwykłą chmurę pyłu? Możecie sobie wyobrazić, co będzie, gdy zbierzecie te chemikalia w tak dużej ilości. Analiza mikroskopem elektronowym stopionego metalu wykazała zawartość nie tylko termitu, ale także silniejszego termatu, używanego do burzenia budynków. Stopiony metal znajdował się pod zawalonymi wieżami oraz pod budynkiem World Trade Center 7. Budynek World Trade Center 7 nie był nawet uderzony przez samolot. Częścią problemu jest, że mało kto wie o budynku World Trade Center 7, ponieważ jego zawalenie jest owiane tajemnicą. To jest 47-piętrowy drapacz chmur. Ten budynek zawalił się o 17:25. Nie był trafiony przez samolot. Miał tylko pożary na 2 lub 3 piętrach. I zawalił się w procesie, jaki nazywamy kontrolowanym wyburzeniem. Kontrolowane wyburzenie wygląda właśnie tak. Eksplozja w środkowej części i budynek szybko się wali. Najpierw wysadzono środkową kolumnę, żeby budynek się zapadł. World Trade Center 7 miał klasyczne zgięcie. Jego centralna kolumna została wysadzona najpierw, więc nie uszkodził sąsiednich budynków. Rządowym wyjaśnieniem zawalenia się wszystkich 3 budynków był pożar. Nigdy przed ani po 11 września żaden stalowy budynek nie zawalił się od pożaru. Sposób zawalenia się World Trade Center 1, 2 i 7 wygląda na kontrolowane wyburzenie. Czy wspomniałem o eksplozjach w piwnicy, które zdarzyły się sekundy przed uderzeniem pierwszego samolotu? Nasze biuro znajdowało się na poziomie B1. Kiedy gadałem z szefem o 8:46, nagle usłyszeliśmy wybuch. Pracownik World Trade Center. 20 lat stażu. Eksplozja tak silna, że podrzuciło nas w górę. I ona pochodziła z piwnicy pomiędzy poziomami B2 i B3. I kiedy zacząłem o tym mówić, bum! Samolot uderzył u góry budynku. Kiedy szedłem po parkingu pod budynkiem, w korytarzu, wtedy to wybuchło. Eksplozja odrzuciła mnie na schody i wtedy wszystko się zaczęło. I nagle ponowne wielkie uderzenie. Nagle sufit zaczął się walić. Światła pospadały. Starałem się trzymać z dala. Poszedłem do drugiego budynku i wszystko się powtórzyło. Coś innego mnie uderzyło, dokładnie z piwnicy. Można było to poczuć. Znam ludzi, którzy byli w piwnicy i mieli połamane nogi. Którzy mieli operację, bo ściany uderzyły ich w twarz. NORAD. Zgodnie ze standardową procedurą, jeśli kontroler lotu odkryje możliwość porwania, kontaktuje się ze swoimi szefami. Jeśli problem trwa ponad minutę, szefowie informują NORAD, Dowództwo Obrony Powietrznej, by wysłało myśliwce i dowiedziało się, o co chodzi. NORAD wysyła rozkaz do najbliższej bazy z myśliwcami w pogotowiu. Zazwyczaj cała akcja trwa 10 minut. W tym przypadku zajęło 80 minut, nim coś wystartowało. To dziwne anomalie. Ani jeden myśliwiec nie wystartował, dopóki nie było już za późno. Nie było w ogóle myśliwców. A co, jeśli było jakieś zamieszanie, powodujące, że nie mogli odpowiedzieć? Przyczyną tego, że nie wiedzieli, dokąd lecieć, było wiele sprzecznych informacji, nakładających się z ćwiczeń, jakie miały miejsce. Wchodziły w to m.in. fałszywe odczyty radarów w północno-wschodnim sektorze obrony. Boston, mamy problem. Mamy porwany samolot lecący w kierunku Nowego Jorku. Potrzebujemy, by ktoś wysłał F-16 albo coś. Pomóżcie nam. To naprawdę, czy tylko ćwiczenia? Były ćwiczenia Vigilant Warrior z udziałem NORAD, polegające na uprowadzeniach samolotów dokładnie w tym samym czasie. Z 8 myśliwcami, które latają parami, próbowali tego dnia opanować 22 prawdopodobne porwania i nie potrafili odróżnić ćwiczeń od rzeczywistego porwania. W 2000 roku NORAD przechwycił 67 samolotów, skuteczność 100%. 11 września zawiódł, 4 razy jednego dnia. Rano 11 września Dick Cheney dowodził całym NORAD, z bunkra pod Białym Domem. Co najmniej jeden ze scenariuszy ćwiczeń 11 września zakładał uderzenie samolotem o budynek. Komisja do spraw 11 września. Strona 172. Rząd USA nie był w stanie określić źródła finansowania ataków 11 września. Ostatecznie nie jest takie istotne. Członek brytyjskiego parlamentu. Amerykański rząd nie zajął się tropieniem źródła pieniędzy. A potem najbardziej zdumiewające oświadczenie. Ostatecznie ma to małe znaczenie. To ma olbrzymie znaczenie. Czy jest bez znaczenia, kto finansował 11 września? Zawalenie się budynku 7 było trudne do wyjaśnienia. Raport komisji 11 września wyraźnie przyznaje, że nie ma na to wyjaśnienia, nie wspominając o nim ani słowem. Dlaczego upiera się pan, żeby występować wspólnie z wiceprezydentem przed komisją 11 września? Ponieważ komisja chce zadać nam pytania, dlatego się spotykamy, żeby odpowiedzieć na pytania, które zadadzą. Ale dlaczego będziecie razem, a nie oddzielnie, jak chce komisja? Bo to dla nas obu dobra szansa, by odpowiedzieć na pytania komisji, która chce nas spytać i ja chcę im odpowiedzieć. Myślisz, że powinni mówić własnymi słowami? Powinni mówić pod przysięgą, publicznie. Bush i Cheney spotkali się z komisją tylko na swoich warunkach. Byli razem. Nie składali przysięgi. Prasa i rodziny ofiar nie były dopuszczone. Nie wolno było nagrywać, ani w żaden sposób rejestrować spotkania. Nie wolno było zapisywać. Czy nie sądzi pan, że rodziny zasługują, by zobaczyć zapis spotkania? Adam, zadałeś mi to pytanie wczoraj. Mam tę samą odpowiedź. Ostateczny raport był jednomyślny. To znaczy, że jeśli był pojedynczy głos sprzeciwu, dany fakt został wyrzucony z raportu. Dowiedziałyśmy się, że szef komisji nie tylko służył w teamie administracji Busha, ale także napisał projekt regulacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I to on stworzył strategię wojenną, która doprowadziła do wojny z Irakiem i jest bliskim przyjacielem Condoleezzy Rice. Chcemy, aby podał się do dymisji. W raporcie 11 września właściwie nie ma nic, czego administracja Busha nie zatwierdziła. Dlatego możemy zrozumieć, że komisja pod przewodnictwem Zelikowa ignorowała wszystkie dowody prowadzące do wyjaśnienia prawdy. 11 września była operacją fałszywej flagi, użytą dla autoryzacji doktryn i funduszy potrzebnych do podniesienia imperializmu na wyższy poziom. Terroryzm. Systematyczne używanie terroru poprzez używanie przemocy dla generowania strachu. Uzbrojeni w noże, uzbrojeni w broń chemiczną, biologiczną, nuklearną, fanatycy, terroryści, 11 września. Wojna i niebezpieczeństwo. Broń masowego rażenia. Diabelscy terroryści. Terroryzm. Słowo hipnotycznie powtarzane. Terroryzm. Terror. Zagrożenie terrorystyczne. I oczywiście Al-Kaida. Ale to tak zwana wojna z terroryzmem dotyczy nas praktycznie cały czas. Nie da się od niej uciec. Pewnego dnia nasze wnuki spojrzą w przeszłość i zapytają, jak wygrano wojnę z terroryzmem. Cała amerykańska klasa rządząca widzi terroryzm jako coś korzystnego, wprowadzającego jedność społeczną, dostarczając obrazu wspólnego wroga. Według teorii neokonserwatysty Karla Smitha musi być wróg, by istniało społeczeństwo. To bardzo niebezpieczna rzecz. Bo to znaczy, że cały porządek życia, partie polityczne, życie intelektualne, polityka ogólnie, bazuje na potwornym micie. Prawie wszyscy zatrzymani terroryści zostali zwolnieni bez postawienia zarzutów. Ale już po nagłośnieniu sprawy w prasie. Terroryzm. Technika używana przez rządy do manipulacji opinią publiczną, by przyjąć nowy porządek. Manipulacji. Głos byłego szefa FBI w LA, Teda Gundersona. Zobaczcie, co CIA zrobiło w tym kraju. To niesłychane. Spójrz na akty terroryzmu. CIA stoi za większością, jeśli nie za wszystkimi. Mamy koszary Marines, ambasadę w Kenii, samolot Pan Am 103. Mamy USS Cole, Oklahoma City. Mamy też World Trade Center w 1993 roku. Z pomocą terrorystów wysadzić World Trade Center. Za pierwszym razem zbudowali bombę. Mają prawa jazdy. Informator o nazwisku Salem, 23-letni Egipcjanin, oficer armii. Dostał rozkaz zbudowania bomby. Poszedł więc do przełożonego z FBI mówiąc: podkładamy tam atrapę, tak? Szef odpowiedział: nie, podkładamy prawdziwą. FBI przeprowadziło atak na World Trade Center w 1993 roku. Wynajęli Ahmada Salema, zapłacili mu $1 000 000, dali mu prawdziwe materiały wybuchowe i kazali mu zbudować bombę, przekazać ją głupkom, którymi dowodził, aby ci zaatakowali World Trade Center. Na nieszczęście dla nich zginęło tylko 6 osób. Zbyt mało, by przepchnąć ustawę. I co się stało 2 lata później? Kwiecień 1995. Zawala się budynek w Oklahoma City. 168 zabitych. Rok później przechodzi ustawa antyterrorystyczna, która zabiera nam wiele praw konstytucyjnych i wolność. Londyn, 7 lipca 2005. 3 pociągi i autobus zostały wysadzone. Zginęło 56 osób. Tego ranka miały miejsce ćwiczenia antyterrorystyczne. O tym samym scenariuszu. Na tych samych stacjach metra. W tym samym czasie. Ponieważ o 9:30 rano prowadziliśmy ćwiczenia grupy 1000 osób w Londynie, oparte na jednoczesnym wybuchu bomb, dokładnie na tych samych stacjach. Wyjaśnij mi, robiliście ćwiczenia, żeby wiedzieć, jak sobie radzić z tym, co właśnie się działo w rzeczywistości? Dokładnie. Tak, no właśnie. Ten sam scenariusz, te same stacje, ten sam czas. Mamy uwierzyć, że to przypadek, że ćwiczenia odbywające się 7 lipca, znowu jak 11 września, ćwiczą ataki na te same cele, te same stacje w tym samym czasie, w jakim zdarzyły się naprawdę? Były agent brytyjskiej MI5, dostarczając przykrywki dla operacji organizowanej przez służby rządowe. Prawda o 11 września. Bandyci z rządu USA dokonali ataku terrorystycznego na własnych obywateli, aby zmanipulować opinię publiczną w celu poparcia ich programu. Robili tak od wielu lat. Atak z 11 września był robotą wewnętrzną. Jestem zbulwersowany faktem, jak wielu ludzi w tym kraju nie myśli. Mamy myśleć, że jakiś Arab gdzieś w górach sfinansował najbardziej dopracowane ataki na ten kraj. Wydatki na wojsko od 11 września wzrosły o 100 miliardów dolarów. Zlikwidowano prawie połowę praw cywilnych. Dwie ostatnie wojny uśmierciły 800 tysięcy cywilów, a to dopiero początek. Czy myślicie, że ktoś z jaskini wydał rozkaz, by NORAD nie reagował? I kiedy myślę, ilu Amerykanów zginęło w World Trade Center, wiem, że ta akcja była ukartowana. To podręcznikowa operacja nazistów jest ciągle na nowo używana. Ameryka została wydymana po raz kolejny. Nie chcę wam mówić złych rzeczy. Wszyscy znają złe rzeczy. Dolar ma wartość 5 centówki. Banki bankrutują, sprzedawcy trzymają strzelby pod ladą, gówniarze szaleją na ulicach. I nie ma nikogo, kto wiedziałby, co robić. Nie ma temu końca. Wiemy, że powietrze nie nadaje się do oddychania, a jedzenie do jedzenia. Siedzimy oglądając TV i jakiś prezenter mówi nam, że dzisiaj było 15 zabójstw. 63 agresywne napady, jakby tak powinno być. Wiemy, że źle się dzieje. Gorzej niż źle. To są wariaci. To jakby wszystko wariowało, więc lepiej już nie wychodzić. Siedzimy w domu i powoli świat staje się mniejszy. I mówimy już tylko, proszę, zostawcie mnie w spokoju. W moim pokoju. Pozwólcie mi mieć toster, telewizor i radio. I będę siedział cicho. Po prostu zostawcie mnie w spokoju. Ale ja nie zostawię cię w spokoju. Chcę, żebyś się wnerwił. Nie chcę, żebyś protestował. Nie chcę, żebyś pisał do swoich kongresmenów, bo nie wiem, co mam ci powiedzieć, żebyś napisał. Nie wiem, co zrobić z depresją, inflacją, ruskami i przestępstwami na ulicach. Wszystko, co wiem, to, że masz się wkurwić. Masz powiedzieć, jestem ludzką istotą do cholery. Moje życie ma wartość. Tu jest dym, bardzo źle. 105, wieża 2. Jest naprawdę źle, czarny dym. Moja żona myśli, że jestem cały. Dzwoniłem i powiedziałem, że opuszczam budynek i wtedy bęk. Jest nas trzech, dwóch w rozbitych oknach. Gdy w Europie rozpoczęły się działania wojenne w 1939 roku, uświadomiono sobie, iż obywatele amerykańscy nie mają zamiaru plątania się w wojnę. Ale sądzili, że ten kraj może przystąpić do wojny na takich samych zasadach jak do poprzedniej. Najpierw zaplanowali przygotowanie Stanów Zjednoczonych do zagranicznej wojny pod pozorem obrony Ameryki, później zaangażowanie nas w konflikt krok po kroku, bez naszej świadomości, a później kreując serię zdarzeń, które zmusiłyby nas do faktycznego konfliktu. Planom tym rzecz jasna miała towarzyszyć potężna machina propagandowa. Nasze teatry wkrótce wypełniły się sztukami wychwalającymi wojnę. Kroniki filmowe straciły pozory obiektywizmu i użyli wojny jako usprawiedliwienia ograniczeń władzy kongresu i domniemanych dyktatorskich procedur ze strony prezydenta. Została zainaugurowana kampania strachu. Nie możemy pozwolić, by pasje namiętności i uprzedzenia innych państw doprowadziły nasz kraj do zniszczenia. Część trzecia. Nie zwracać uwagi na ludzi za kurtyną. Za tronem stoi coś, co jest potężniejsze niż sam król. Świat rządzony jest przez zupełnie inne osoby, niż myślą ci, którzy nie są za kurtyną. Prawdą jest, że od czasów Andrew Jacksona finansiera w wielkich centrach zawładnęła rządami. Rok 1775. Amerykańska walka o niepodległość rozpoczęła się, jako że kolonie poszukiwały sposobu na oddzielenie się od Anglii i jej opresyjnej monarchii. Chociaż można przytaczać wiele przyczyn rewolucji, jedna szczególnie się wyróżnia. Angielski król George III zlikwidował wolną walutę kolonii i wymusił pożyczanie pieniędzy od Banku Centralnego Anglii na procent, szybko wpędzając kolonie w długi. Benjamin Franklin napisał później: odmowa króla pozwolenia koloniom na używanie uczciwego systemu monetarnego, który uwolniłby zwykłego człowieka ze szponów manipulatorów finansowych, była prawdopodobnie główną przyczyną rewolucji. W 1783 roku Ameryka wygrała niepodległość od Anglii, ale jej walka z ideą centralnego banku i siecią chciwych bankierów dopiero się zaczęła. Co to jest bank centralny? Bank centralny to instytucja produkująca walutę całego narodu. Z historii wiadomo, że banki mają dwie szczególne właściwości: kontrola oprocentowania i kontrola zapasów pieniędzy, czyli inflacji. Bank centralny nie dostarcza zwyczajnie krajowi pieniędzy, ale pożycza je na procent. Potem przez regulację wzrostu będą spadki ilości pieniędzy. Bank reguluje wartość pieniądza. Ważne jest zrozumienie, że cała struktura tego systemu na dłuższą metę może wytworzyć tylko jedno – dług. Nie trzeba się natrudzić, aby zauważyć to oszustwo, bo każdy dolar stworzony przez bank centralny pożyczany jest na procent, a to znaczy, że każdy dolar to dolar plus procent długu opartego o tego dolara. A ponieważ bank centralny ma monopol na produkcję waluty dla całego kraju, pożycza każdego dolara z natychmiastowym długiem dołączonym do niego. Skąd więc pochodzą pieniądze na spłacanie tego długu? Mogą pochodzić jedynie z banku centralnego. Znaczy to, że bank centralny nieustannie zwiększa produkcję pieniędzy dla tymczasowego pokrycia zaległego długu. A ponieważ nowe pieniądze też pożycza na procent, w rezultacie powstaje jeszcze większy dług. Rezultatem tego systemu jest niewolnictwo, bo niemożliwe jest dla rządu i obywateli, żeby kiedykolwiek spłacić ten samo tworzący się dług. Założyciele tego kraju byli tego świadomi. Wierzę, że banki są bardziej niebezpieczne od armii. Jeśli Amerykanie kiedykolwiek pozwolą prywatnym bankom kontrolować walutę, banki i korporacje, które wyrosną wokół nich, będą rabować ludzi, dopóki ich dzieci nie obudzą się bezdomne na kontynencie, który ich ojcowie podbili. Jeśli chcecie pozostać niewolnikami bankierów i płacić koszty swojego niewolnictwa, pozwólcie im nadal kreować pieniądze i kontrolować kredyt narodowy. Na początku XX wieku USA wprowadzały i usuwały kilka systemów banku centralnego, które były wyłudzane przez bezduszne interesy bankowe. W tamtym czasie dominującymi rodzinami w światowej bankowości byli Rockefellerowie, Morganowie, Warburgowie, Rothschildowie. Na początku XX wieku kolejny raz starali się przepchnąć ustawę ustanawiającą bank centralny. Wiedzieli, że rząd i społeczeństwo nie chcieli takiej instytucji, dlatego potrzebowali jakiegoś zdarzenia, które zmieni opinię publiczną. J.P. Morgan, wykorzystując swe wpływy, zasiał plotkę, że ważny bank w Nowym Jorku był niewypłacalny lub zbankrutuje. Morgan wiedział, że to wywoła masową histerię, która dotknie także inne banki. Co się rzeczywiście stało? W obawie przed utratą swoich depozytów, ludzie masowo zaczęli wycofywać pieniądze. Banki zmuszone zostały do natychmiastowego ściągania pożyczek, a ludzie, by je spłacić, musieli sprzedawać swoje posiadłości, co spowodowało spiralę bankructw i zamieszania. Składając fakty w całość, kilka lat później, Frederick Allen z magazynu Life napisał: Morgan wykorzystał przyspieszenie paniki z 1907 roku, sprytnie nią sterując. Panika z 1907 roku doprowadziła do śledztwa kongresu prowadzonego przez senatora Nelsona Aldricha, mającego bliskie związki z kartelami bankowymi, który później wrzenił się do rodziny Rockefellerów. Komisja, której przewodniczył, rekomendowała utworzenie banku centralnego, żeby panika jak w 1907 roku już nigdy się nie powtórzyła. To była iskra, która kazała międzynarodowym bankierom zainicjować ich plan. W 1910 roku w posiadłości Morgana na wyspie Jekyll odbyło się tajne spotkanie. Został tam podpisany akt rezerwy federalnej, projekt ustawy o banku centralnym. Ta ustawa została podpisana przez bankierów, a nie przez kongresmenów. Spotkanie było tak tajne przed rządem i opinią publiczną, że osoby uczestniczące w tym spotkaniu mogły zwracać się do siebie, używając tylko imienia. Kiedy ustawa została stworzona, została wręczona ich liderowi w kongresie, senatorowi Aldrichowi, żeby przepchnąć ją w kongresie. W 1913 roku, z wielką pomocą finansową bankierów, prezydentem został Woodrow Wilson, który obiecał poprzeć ustawę o rezerwie federalnej w zamian za sponsoring. Dwa dni przed Bożym Narodzeniem, gdy większość kongresmenów była w domach, akt rezerwy federalnej został przegłosowany i Wilson wprowadził go w życie. Lata później Wilson napisał, żałując: Nasz wielki przemysłowy naród kontrolowany jest przez system kredytów będący w prywatnych rękach. Wzrost naszego narodu jest w rękach kilku osób, które niszczą naturalną, ekonomiczną wolność. Staliśmy się najgorzej rządzonym, całkowicie zdominowanym i kontrolowanym rządem cywilizowanego świata. Nie rządami wolności słowa, już nie rządem z przekonania i głosów większości, ale rządem kierowanym interesem małej grupy dominujących ludzi. Kongresman Louis McFadden także wyraził swoje zdanie, gdy ustawa została przyjęta. Został tu stworzony światowy system bankowy. Superpaństwo kontrolowane przez międzynarodowych bankierów, działających wspólnie, by zniewolić świat dla własnej przyjemności. System rezerwy federalnej panuje nad rządem. Ludziom powiedziano, że Fed jest ekonomicznym stabilizatorem. Inflacja i kryzys ekonomiczny były znakami przeszłości, ale jak historia pokazała, nic nie jest bardziej odległe od prawdy. Fakty są takie, że teraz ci międzynarodowi bankierzy mają wspaniałą maszynę do rozwijania swych osobistych ambicji. Na przykład od 1914 do 1919 roku Fed zwiększył ilość pieniędzy o prawie 100%, co spowodowało masowe pożyczki zaciągane przez małe banki. Potem w 1920 roku Fed usunął większość zaległych zapasów pieniędzy, co z kolei spowodowało, że małe banki wzywały do oddawania pożyczek. I tak jak w 1907 roku, banki bankrutowały i pojawiała się zapaść. Ponad 5400 banków spoza federalnego systemu rezerwy przestało istnieć. Potem nastąpiła konsolidacja monopolu małej grupy międzynarodowych bankowców. Wtajemniczony w to przestępstwo kongresmen Lindbergh powiedział w 1921 roku: Panika została spreparowana dzięki aktowi o federalnym systemie rezerwy. Obecna panika jest pierwszą wytworzoną naukowo według matematycznego równania. Ale panika z roku 1920 była dopiero rozgrzewką. Od 1921 do 1929 roku Fed ponownie zwiększył ilość pieniędzy, co znów poskutkowało zwiększonymi pożyczkami dla ludzi i banków. Na giełdzie pojawił się też całkiem nowy kredyt, zwany marginalnym. Pozwalał on inwestorowi odłożyć tylko 10% ceny akcji przy reszcie 90% pożyczonej przez brokera. Inaczej mówiąc, mógł nabyć akcje warte $1000 za jedyne 100 zadatku. Było to popularne w latach 20., gdy każdemu wydawało się, że może zrobić pieniądze na giełdzie. Ale w kredycie był haczyk. Mógł on zostać odwołany w każdym momencie, dając 24 godziny na spłatę. Dlatego nazywa się pożyczką marginalną. Typowym rezultatem takiej pożyczki jest sprzedaż akcji kupionych za pożyczkę. Kilka miesięcy przed październikiem 1929 roku J.D. Rockefeller, Bernhard, Barak i inni z tej grupy po cichu wycofali się z giełdy. A 24 października 1929 roku finansiści z Nowego Jorku, którzy udzielali kredytów, zaczęli masowe wzywanie do ich spłacania. Spowodowało to natychmiastowo możliwą masową sprzedaż na giełdzie, by każdy mógł spłacić swoją pożyczkę. Doprowadziło też do masowych bankructw. Załamało się łącznie około 16 tysięcy banków. Pozwoliło to międzynarodowym bankierom nie tylko na przejęcie tych banków po bardzo niskich cenach, ale także na przejęcie wielu korporacji, płacąc za nie kilka dolarów. To była największa grabież w historii USA. Ale to nie był koniec. Zamiast wydawać zapasy pieniędzy, by poprawić sytuację ekonomiczną, Fed tę jedną z największych zapaści na rynku jeszcze wzmagał. Raz jeszcze odwieczny przeciwnik bankowych karteli, kongresman Louis McFadden, rozpoczął procedurę odwoławczą federalnego systemu rezerwy, winiąc ją za zaistniałą sytuację. To była ukartowana akcja. Międzynarodowi bankierzy chcieli wykreować klimat rozpaczy, by zapanować nad nami wszystkimi. Nic dziwnego, że McFadden po dwóch nieudanych próbach zabójstwa został otruty, nim zdążył wdrożyć procedurę impeachmentu. Redukując społeczeństwo do nędzarzy, bankierzy federalnego systemu rezerwy zdecydowali usunąć standard złota. Musieli więc posiąść pozostałości złota w systemie. Pod pretekstem pomocy w zakończeniu depresji w 1933 roku rozpoczęła się konfiskata złota. Pod karą 10-letniego więzienia każdy musiał oddać swoje złoto do skarbca. Zasadniczo obrabowali ludzi z wszystkiego, co im pozostało. W 1933 roku standard złota został zniesiony. Jeśli spojrzysz na jednego dolara sprzed 1933 roku, napisane jest na nim wymieniany na złoto. Jeśli spojrzysz na współczesnego dolara, zobaczysz środek płatniczy, co znaczy, że nie ma pokrycia w niczym. To tylko bezwartościowy papier. Wartość pieniądzom nadaje ich ilość w obiegu. Dlatego możliwość regulacji ich ilości daje możliwość regulacji ich wartości, co daje także możliwość rzucenia całych społeczeństw na kolana. Dajcie mi kontrolę nad produkcją pieniędzy, a przestanie mnie obchodzić, kto tworzy prawo. M.A. Rothschild, twórca bankowej dynastii Rothschildów. To ważne, by dobrze zrozumieć. Fed jest prywatną korporacją. Jest tak federalny jak Federal Express. Ustala swoje własne prawa i jest praktycznie poza regulacjami rządu USA. To prywatny bank, który na procent pożycza wszystkie pieniądze rządowi, całkowicie zgodny z oszukańczym modelem, od którego kraj próbował uciec, kiedy deklarował swoją niepodległość w czasie rewolucji. W roku 1913 uchwalono nie tylko Akt Rezerwy Federalnej, przegłosowano też federalny podatek dochodowy. Warto wspomnieć o ignorancji społecznej wobec tego podatku, co pokazuje, jak ogłupieni i nieświadomi są Amerykanie. Po pierwsze, podatek dochodowy jest całkowicie niekonstytucyjny. Wszystkie bezpośrednie podatki muszą być zgodne z konstytucją. Po drugie, nie uzyskano zgody wymaganej ilości stanów ratyfikujących poprawkę. I to jest nawet przytaczane na dzisiejszych sprawach sądowych. Po trzecie, dziś niemal 25% średniego dochodu robotnika zabiera mu ten podatek. I zgadnij, dokąd idą te pieniądze. Idą na spłacanie odsetek za walutę kreowaną przez oszukańczy Fed. System, który mógłby wcale nie istnieć. Pieniądze, które zarabiasz przez 3 miesiące, idą prawie dosłownie do kieszeni międzynarodowych bankierów, właścicieli Banku Rezerwy Federalnej. I po czwarte, nawet jeśli oszukańczy rząd stwierdza legalność podatku dochodowego, nie ma takiego prawa, które kazałoby ci płacić taki podatek. Naprawdę myślałem, że jest taki zapis w prawie, który nakazuje płacenie podatków. Że naprawdę istnieje. Były agent IRS, kontroler skarbowy. Doszedłem do punktu, że nie mogłem ani ja, ani nikt, kogo znam, znaleźć żadnej ustawy, która nakazuje go płacić. Więc się zwolniłem. Opierając się o badania, które robiłam w roku 2000 i które nadal robię, nie znalazłam takiego prawa. Zapytałam w kongresie. Pytałam wielu ludzi, także ludzi z IRS, ale nie mogli mi pomóc. Ponieważ gdyby mogli mi odpowiedzieć, Amerykanie dowiedzieliby się, że to wszystko jest oszustwem. Od kiedy odszedłem, nie oddałem rozliczenia podatkowego. Nie wypełniałam PIT-u od 1999 roku. Podatek dochodowy jest zniewoleniem całego kraju. Kontrola finansowa i ciągłe rabowanie bogactw jest tylko jedną stroną działalności bankierów. Następnym źródłem profitów i kontroli jest wojna. Od chwili powstania Federalnej Rezerwy w 1913 roku wydarzyło się kilka większych i mniejszych wojen. Trzy najważniejsze to pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i Wietnam. Pierwsza wojna światowa. W 1914 roku Europa była rozdarta pomiędzy Anglią i Niemcami. Amerykanie nic nie mieli do tej wojny. Prezydent Wilson publicznie ogłosił neutralność, ale po cichu administracja USA szukała każdego pretekstu przystąpienia do wojny. W zapiskach sekretarza stanu Jenningsa znajdujemy: bankierzy bardzo zainteresowani są wojną światową, ponieważ daje możliwość wielkich zysków. Warto zrozumieć, że najbardziej lukratywną rzeczą dla międzynarodowych bankierów jest wojna. Dlatego, że rządy pożyczają jeszcze więcej pieniędzy od Banku Rezerwy Federalnej, na procent. Głównym doradcą i mentorem Wilsona był pułkownik Edward House, człowiek w dobrych układach z bankierami chcącymi wojny. W udokumentowanej rozmowie House'a i Greya, ministra spraw zagranicznych Anglii, dotyczącej przystąpienia USA do wojny, czytamy: co Amerykanie zrobią, jeśli Niemcy zatopią liniowiec z amerykańskimi pasażerami na pokładzie? Wierzę, że fala oburzenia w USA będzie wystarczająca do wciągnięcia nas w wojnę. Więc 7 maja 1915 roku, według sugestii Greya, statek Lusitania został wysłany na wody kontrolowane przez niemieckie okręty. I jak się spodziewano, niemiecki U-bot storpedował statek, na którym eksplodowała przewożona amunicja, zabijając 1200 osób. Dla wyjaśnienia przemyślanej natury tej prowokacji, niemiecka ambasada zamieściła ogłoszenie w New York Times, informując, że wysyłając Lusitanię w rejon wojny, zrobili to na własne ryzyko, bo taki statek łatwo mógł być narażony na zniszczenie. Zatopienie Lusitanii spowodowało falę gniewu pośród Amerykanów. I Ameryka krótko potem przystąpiła do wojny. Pierwsza wojna światowa kosztowała życie 323 tysięcy Amerykanów. J.D. Rockefeller zarobił na niej 200 milionów dolarów. Nie wspominając o tym, że wojna kosztowała Amerykę 30 miliardów dolarów, gdzie większość tej sumy została pożyczona z banku Fed na procent, zwiększając dodatkowo zysk bankierów. Druga wojna światowa. W grudniu 1941 roku Japończycy zaatakowali amerykańską flotę w Pearl Harbor, wciągając USA do wojny. Prezydent Roosevelt ogłosił, że ten dzień będzie dniem niesławy. Zaiste niesławy, ale nie z powodu rzekomego zaskoczenia atakiem. Po 60 latach odkrywania informacji jest jasne, że atak na Pearl Harbor był nie tylko spodziewany już tygodnie wcześniej. Był chciany i sprowokowany. Roosevelt, którego rodzina była bankierami od XVIII wieku, którego wujek Frederick był w Radzie Fed, sympatyzował z interesem międzynarodowych bankierów, a interesem było przystąpienie do wojny. I jak widzieliśmy, nic nie jest bardziej opłacalne niż wojna. W dzienniku Henry Stimsona, sekretarza wojny u Roosevelta z 25 listopada 1941 roku jest zapis jego rozmowy z Rooseveltem. Pytanie było, jak mamy manipulować nimi, by oddali pierwszy strzał. Chcieliśmy, aby Japończycy zrobili to pierwsi, żeby nie było wątpliwości, kto jest agresorem. W miesiącach poprzedzających atak na Pearl Harbor Roosevelt zrobił wszystko, co tylko mógł, by zdenerwować Japończyków, pokazując ich jako agresora. Wstrzymał eksport ropy do Japonii, zamroził wszystkie japońskie aktywa, dał pożyczki chińskim nacjonalistom i wsparł Anglików, wrogów Japonii, co przy okazji jest całkowitym pogwałceniem międzynarodowego prawa wojny. 4 grudnia, 3 dni przed atakiem, australijski wywiad poinformował Roosevelta o flocie japońskiej płynącej w kierunku Pearl Harbor. Roosevelt to zignorował. Zatem zachęceni i pełni nadziei Japończycy 7 grudnia 1941 roku zaatakowali Pearl Harbor, zabijając 2400 żołnierzy. Przed Pearl Harbor 83% Amerykanów było obojętnych wobec wojny. Po ataku 1 000 000 osób zgłosiło się na ochotnika do wojska. Ważny jest fakt, że wojna nazistowskich Niemiec była szeroko wspierana przez dwie organizacje. IG Farben, która produkowała 84% niemieckich materiałów wybuchowych, w tym Cyklon B, użyty w obozach koncentracyjnych do zabicia milionów ludzi. Jednym z przemilczanych partnerów IG Farben była firma Stand Oil Company, J.D. Rockefellera z USA. Nazistowskie samoloty nie mogłyby latać bez paliwa opatentowanego przez Rockefellera. Drastyczne bombardowanie Londynu przez nazistowskie Niemcy było możliwe dzięki pożyczce 20 milionów w paliwie, jaką Rockefeller dał IG Farben. To jedynie mały punkcik tematu finansowania przez biznes USA obu stron konfliktu. Inną zdradziecką organizacją wartą wymienienia jest Union Banking Corporation z Nowego Jorku. Nie tylko sfinansowała dojście Hitlera do władzy, ale także prała nazistowskie pieniądze w czasie II wojny światowej i, jak ujawniono, posiadała w skarbcu miliony nazistowskich dolarów. Union Banking Corporation ostatecznie zakazano działalności za naruszanie aktu o handlu z wrogiem. Zgadnijcie, kto był wicedyrektorem Union Bank? Prescott Bush, dziadek obecnego prezydenta i oczywiście ojciec byłego prezydenta. Miejcie to na uwadze, gdy będziecie rozważać moralne i polityczne usposobienie rodziny Bushów. Oficjalna deklaracja wojny z 1964 roku pojawiła się w USA po rzekomym incydencie, w którym amerykański niszczyciel zaatakował łodzie wietnamskie w Zatoce Tonkińskiej. Był to tak zwany incydent Zatoki Tonkińskiej. Był to katalizator i pretekst do wielkiej wojny. Istnieje tylko jeden problem. Atak na amerykański niszczyciel nigdy się nie zdarzył. Było to kompletnie zmyślone zdarzenie, by mieć pretekst do wojny. Były sekretarz obrony, Robert McNamara, powiedział po latach, że incydent ten był pomyłką, podczas gdy wielu innych oficerów przyznało, że była to farsa i kompletne kłamstwo. Wojna jak zawsze była wielkim biznesem. W październiku 1966 roku prezydent Jackson zniósł zakaz handlu z sowieckimi sojusznikami, w pełni świadomy, że Sowieci w 88% zaopatrują Wietnam w broń. Rockefeller kredytował radzieckie fabryki broni, w których produkowano sprzęt wysyłany do Wietnamu, ale finansowanie obu stron tego konfliktu było tylko jedną stroną medalu. W 1985 roku odtajniono zasady prowadzenia wojny w Wietnamie. Wskazówki, co wojska USA mogą, a czego nie, zawierają takie absurdy jak zakaz bombardowania wietnamskich systemów przeciwlotniczych, dopóki nie osiągną pełnej sprawności bojowej. Zakaz ścigania wroga, jeśli przekroczył granicę Kambodży albo Laosu. I najciekawszy, atak na strategiczne cele jest zabroniony bez zgody wysokiego dowództwa. Poza tym, że narzucano tak śmieszne ograniczenia, poinformowano o nich Wietnam, który oparł swą strategię na ograniczeniach wojsk amerykańskich. Dlatego wojna trwała tak długo. Bo wojna wietnamska nigdy nie miała zostać wygrana. Miała trwać. Ta wojna dla zysków kosztowała życie 58 tysięcy Amerykanów i 3 miliony Wietnamczyków. Więc gdzie właściwie jesteśmy teraz? 11 września był początkiem przyspieszenia programu bezwzględnej elity. Była to prowokacja, taka sama jak zatopienie Lusitanii, sprowokowanie Pearl Harbor i kłamstwo o Zatoce Tonkińskiej. W istocie, jeśli 11 września nie był zaplanowanym pretekstem do wojny, byłby wyjątkiem od reguły. Został użyty do rozpoczęcia dwóch niesprowokowanych i nielegalnych wojen. Jednej przeciwko Irakowi, a drugiej z Afganistanem. 11 września był pretekstem także do innej wojny. Wojny przeciwko tobie. Patriot Act, Homeland Security, Military Tribunal i inne uchwały są zaprojektowane, by zniszczyć prawa obywatelskie. Ograniczyć możliwość buntu przeciwko temu, co ma nadejść. Obecnie w USA ogłoszono obywatelom o wypranych mózgach. Twój dom może być przeszukany bez nakazu i twojej obecności. Możesz być aresztowany bez zarzutów, więziony w nieskończoność, bez kontaktu z adwokatem, ilegalnie torturowany. A wszystko na podstawie podejrzenia o terroryzm. Jeśli chcesz zobaczyć, co się dzieje w tym kraju, przyjrzyj się, jak historia się powtarza. W lutym 1933 roku Hitler przeprowadził wewnętrzny zamach, paląc niemiecki parlament i obwiniając za to terrorystów komunistycznych. W ciągu następnych kilku tygodni wprowadził specjalny akt, całkowicie znoszący konstytucję i niszczący wolności obywatelskie. Potem wywołał kilka wojen, usprawiedliwianych koniecznością obrony państwa. Istnieje zło zagrażające każdemu obywatelowi tego wielkiego narodu. Musimy podjąć kroki, by zapewnić bezpieczeństwo i chronić naszą ojczyznę. George W. Bush. Nie, Adolf Hitler, informując o wprowadzeniu gestapo. W kwestii komunistów i ich organizacji nie powinniśmy unikać tematu. Naszym wrogiem jest radykalna sieć terrorystów i rządy, które ich wspierają. Czas się obudzić. Ludzie u władzy chcą, abyś był nieustannie wprowadzany w błąd i manipulowany. Percepcja rzeczywistości politycznej większości ludzi nie jest ich własna. Jest im sprytnie narzucana, bez ich wiedzy. Na przykład, większość ludzi myśli, że w Iraku idzie źle, bo nie widać końca przemocy religijnej. Ale ludzie nie widzą faktu, że destabilizacja Iraku jest dokładnie tym, czego ludzie stojący za rządem chcą. Wojna ma być podtrzymywana, a region ma być podzielony. Kontrola nad ropą ma być zachowana. Zyski z broni mają płynąć i, co najważniejsze, ma powstać stała baza wojskowa, używana przeciwko innym nieposłusznym krajom bogatym w ropę, jak Iran czy Syria. Przykładem celowej destabilizacji Iraku jest złapanie w 2005 roku przez iracką policję dwóch oficerów z elitarnej brytyjskiej jednostki SAS, którzy przebrani za Arabów strzelali z samochodu do cywili. Po przewiezieniu ich do więzienia w Basrze, brytyjska armia zażądała ich natychmiastowego zwolnienia. Gdy władze Basry odmówiły, brytyjskie czołgi przyjechały i siłą odbiły żołnierzy z więzienia. Jeśli chcesz zniszczyć jakiś obszar, jak to robisz? Są dwie drogi. Możesz jechać tam i zbombardować cały teren, ale to nie przynosi dobrego rezultatu. Ale możesz nakłonić tubylców, aby zaczęli zabijać się nawzajem, by niszczyli swoje terytorium, swoje farmy i to ma właśnie miejsce. By zlikwidować oponenta, sprawiasz, że likwiduje się sam. Przez poróżnienie ludzi między sobą. Wspierasz obie strony przez swoich agentów, którzy podburzają obydwie strony. I oni się nawzajem likwidują. Czas zrozumieć, że ludzie, którzy starają się zachować imperia i tworzyć imperia, robią to manipulując tymi, których chcą podbić. Możesz zapytać, dlaczego cała kultura jest zdominowana przez masową rozrywkę medialną ze wszystkich stron, podczas gdy system edukacji w USA ciągle oszałamia obniżaniem swojego poziomu, od kiedy rząd USA przejął dotowanie publicznego systemu szkolnictwa. Twój rząd dostaje to, za co płaci. Jeśli to zrozumiemy, spojrzymy na rządowe instytucje edukacyjne i zobaczymy studentów i rodzaj edukacji, której doświadczają w szkołach finansowanych przez rząd. Logika ci powie, że to, co się dzieje w tych szkołach, musi być zgodne z polityką, jaką reprezentuje rząd i tym, do czego dąży. Chodzi o to, że rząd daje to, co chce. Nie chce, aby twoje dzieci były wykształcone. Oni nie chcą, abyś myślał zbyt dużo. Oto dlaczego nasz kraj i cały świat tak został zdominowany przez rozrywkę, mass media, telewizję, parki rozrywki, narkotyki, alkohol i każdy rodzaj rozrywki, który utrzymuje twój mózg w rozerwaniu. Nie wejdziesz więc w drogę ważnym ludziom, myśląc zbyt wiele. Obudź się i zrozum, że są ludzie sterujący twoim życiem, a ty nawet o tym nie wiesz. Mamy kłopoty. Bo wy ludzie i 62 miliony innych Amerykanów słuchają mnie właśnie teraz, ponieważ mniej niż 3% z was czyta książki. Bo mniej niż 15% z was czyta gazety. Bo jedyna prawda, jaką znacie, pochodzi z telewizji. Teraz jest całe pokolenie, które nigdy nie zaznało niczego innego niż to, co widzi w telewizji. Telewizja jest Ewangelią, ostatecznym objawieniem. Telewizja może stworzyć lub zniszczyć prezydentów, papieży, premierów. Telewizja jest największą cholerną siłą na całym bezbożnym świecie. A co, jeśli wpadła w niepowołane ręce? I jeśli największa korporacja na świecie kontroluje największą tubę propagandową, kto wie, jakie gówno będzie rozpowszechniane jako prawda? Słuchajcie. Telewizja nie jest prawdą. Telewizja jest cholernym parkiem rozrywki. Telewizja to cyrk, karnawał, grupa akrobatów, gawędziarze, tancerze, śpiewacy, świry, porąbańcy i piłkarze. Ale wy, ludzie, siedzicie tu dzień w dzień, noc w noc, każdej rasy, wieku i wyznania. Wszyscy. Zaczynacie wierzyć w iluzję, którą tu nakręcamy, że telewizja jest prawdziwym światem, a wasze życie jest iluzją. Robicie wszystko, co TV wam każe. Ubieracie się jak w TV, jecie jak w TV, wychowujecie dzieci jak telewizja, nawet myślicie jak telewizja. To zbiorowe szaleństwo, wy maniacy. Na Boga, to wy, ludzie, jesteście prawdziwi, a my jesteśmy iluzją. Ostatnią rzeczą, jaką ludzie za kurtyną chcą, jest świadome, doinformowane społeczeństwo myślące krytycznie. Oto dlaczego ciągle oszukańczy Zeitgeist jest umacniany poprzez religię, media i system edukacji. Chcą cię trzymać w bańce strachu i naiwności. I wychodzi im to cholernie dobrze. W 2005 roku zawarto umowę pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem. Ta nieopublikowana umowa, nieuregulowana przez Kongres, łączy USA, Kanadę i Meksyk w jedno państwo, bez granic. Nazywa się Unią Północnoamerykańską. Dlaczego nigdy o tym nie słyszałeś? Jest w zasadzie tylko jeden mainstreamowy reporter, który miał odwagę o tym powiedzieć. Decyzja o otwarciu granic przez administrację Busha, ignorująca prawo imigracyjne, jest częścią szerszego planu. Prezydent Bush podpisał umowę, która kończy istnienie USA, jakie znamy, i zrobił to bez zgody i akceptacji Kongresu i społeczeństwa. To umowa, o której niewielu słyszało. Podpisało ją paru ludzi z samego szczytu władzy, w imieniu klasy inwestorów. Ale robotnicy, politycy i lokalne społeczności, ludzie, nic o tym nie wiedzą. To nie jest jakaś umowa handlowa. To jest całkowite zniesienie suwerenności tych krajów, czego rezultatem będzie też nowa waluta. Amero. Myślę, że rzeczą, którą ludzie, opierajmy się na dolarze, powinni wiedzieć, jest Amero. To rzecz, o której nikt nie mówi, a może mieć bardzo duży wpływ na życie w Kanadzie, USA i Meksyku. Amero jest walutą zaproponowaną przez North American Community, która w tej chwili się rozwija pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem, by stworzyć społeczeństwo bez granic, podobne do Unii Europejskiej. I dolar, dolar kanadyjski i peso będą zamienione na Amero. W wyniku tej umowy amerykańska konstytucja stanie się nieaktualna. Możesz myśleć, że to powinno być na okładce każdego ważnego dziennika. Dopóki nie odkryjesz, że ludzie stojący za tym porozumieniem to te same osoby, które posiadają główne media i nie mówią ci tego, czego nie powinieneś wiedzieć. Unia Północnoamerykańska jest tym samym, czym jest Unia Europejska, Unia Afrykańska i wkrótce Unia Azjatycka. I ci sami ludzie stoją za nimi wszystkimi. I kiedy nadejdzie czas, unie te połączą się razem, formując to, nad czym ci ludzie pracowali od ponad 60 lat. Jeden rząd światowy. Powinniśmy mieć rząd światowy, czy tego chcemy, czy nie. Jedyne pytanie brzmi, czy powstanie po dobroci, czy przemocą. Paul Warburg, minister spraw zagranicznych, architekt systemu rezerwy federalnej. Jesteśmy wdzięczni Washington Post, The New York Times, Time Magazine i innym gazetom, których szefowie uczestniczyli w naszych spotkaniach. Dotrzymywali obietnic dyskrecji przez prawie 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwe, by rozwijać nasz plan dla świata, jeśli bylibyśmy wystawieni na światło publiczne. Ale świat jest teraz bardziej przystosowany do marszu w stronę rządu światowego. Niezależność ponadnarodowa elity intelektualnej i bankierów jest wskazana dla samodeterminacji praktykowanej w przeszłych wiekach. David Rockefeller. Jeden bank, jedna armia, jedno centrum władzy. I jeśli nauczyliśmy się czegoś z historii, to to, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. To jest Aaron Russo, reżyser i były polityk. Z jego lewej jest Nicholas Rockefeller, z niesławnej dynastii bankierów Rockefellerów. Po zawiązaniu bliskiej przyjaźni z Rockefellerem, Aaron zakończył tę relację. Był przerażony tym, co odkrył o rodzinie Rockefellerów i ich ambicjach. Pewnego razu dostałem telefon od znajomej, która zapytała, czy chciałbym poznać jednego z Rockefellerów. Powiedziałem, że z przyjemnością. Zaprzyjaźniliśmy się i zaczął mi opowiadać dużo rzeczy. Pewnego wieczora powiedział, niedługo będzie wydarzenie. W jego wyniku pojedziemy do Afganistanu, żeby tam pociągnąć rurociągi z Morza Kaspijskiego. Pojedziemy do Iraku, żeby zabrać ropę i usytuować tam bazy na Bliskim Wschodzie i do Wenezueli, żeby pozbyć się Chaveza. Pierwsze dwa cele osiągnęli, Chaveza nie. I powiedział, zobaczysz gości wchodzących do jaskiń, szukających kogoś, kogo nigdy nie znajdą. Śmiał się z faktu wojny z terrorem i że tam nie ma żadnego wroga. Mówił o tym, że wojnę z terrorem można toczyć wiecznie, że jest potrzebna, by można ludziom odebrać ich prawa. Zapytałem, jak zamierzacie przekonać ludzi, że ta wojna jest realna? Odpowiedział, przez media. One każdego przekonają, że to prawda. Jeśli będziesz w kółko to powtarzał, ludzie uwierzą. Oni utworzyli rezerwę federalną w 1913 roku poprzez kłamstwa. Oni stworzyli 11 września, będące kolejną ściemą. Przez 11 września walczymy na wojnie z terrorem. A potem kolejne kłamstwo i wojna w Iraku. Teraz pojadą do Iranu. Jedna sprawa, potem druga i kolejne. Powiedziałem do niego, po co to robicie? Jaki to ma cel? Macie wszystkie pieniądze świata, władzę, krzywdzicie ludzi. To nic dobrego. Odpowiedział, a co się martwisz o ludzi? Martw się o siebie i swoją rodzinę. Zapytałem, jaki jest ostateczny cel? Odpowiedział, ostateczny cel to wszczepienie wszystkim na świecie chipa RFID i aby pieniądze i inne rzeczy były zapisane na tym chipie. Jeśli ktokolwiek będzie przeciwko nam podskakiwał, po prostu wyłączymy mu chip. Tak jest, zaczipowany. W 2005 roku Kongres pod pozorem kontroli imigracyjnej i tzw. wojny z terroryzmem uchwalił akt Real ID, na podstawie którego do maja 2008 roku będziesz zobowiązany nosić federalną kartę identyfikacyjną zawierającą skanowalny kod kreskowy z twoimi danymi. Ale ten kod jest tylko formą przejściową, zanim karty wyposażone zostaną w moduł namierzający VeriChip RFID, który będzie używał częstotliwości radiowej do śledzenia każdego twojego ruchu na Ziemi. Jeśli to brzmi dziwnie dla ciebie, zwróć uwagę, że ten chip jest już w każdym nowym amerykańskim paszporcie. Ostatecznym krokiem jest wszczepienie chipa, do którego wielu ludzi już dzisiaj jest manipulowanych, by zaakceptowali go z różnych powodów. Mamy tu rodzinę z Florydy, pionierów nowoczesnego świata. Zgodzili się być pierwszymi ludźmi, którzy mają mikrochip wszczepiony w swoje ciała. Po 11 września jestem naprawdę przejęta bezpieczeństwem mojej rodziny. Nie mam nic przeciwko noszeniu na stałe w mojej ręce czegoś, co mnie będzie identyfikować. W końcu każdy będzie zamknięty w monitorowanej sieci kontroli, gdzie każde działanie będzie zapisywane. I kiedy zrobisz coś niewygodnego, będą mogli wyłączyć twój chip. A do tego momentu każdy aspekt życia w społeczeństwie będzie związany z chipem. To obraz przyszłości, jeśli otworzysz oczy, by go zobaczyć. Scentralizowana ekonomia, gdzie każdy ruch i wszystkie transakcje każdego są monitorowane i śledzone. Wszystkie prawa są odebrane. I najbardziej niewiarygodny aspekt. Ten totalitarny system nie będzie ludziom narzucony siłą. Ludzie sami będą go żądać. Dlatego, że manipulacja społeczeństwem od pokoleń, strach i podziały oderwały człowieka od jego poczucia mocy i rzeczywistości. Proces, który trwa od wieków jeśli nie od tysiącleci. Religia, patriotyzm, rasa, bogactwo, klasa i każda inna forma separatystycznej identyfikacji służyła tworzeniu kontrolowanej populacji, zupełnie plastycznej w rękach kilku ludzi. Podzielić i podbić. To motto aktualne tak długo, jak długo ludzie widzą siebie w oderwaniu od wszystkiego innego, poddają się zniewoleniu. Ludzie za kurtyną wiedzą o tym i wiedzą również, że jeśli ludzie uświadomią sobie kiedykolwiek prawdę o związku z naturą swojej własnej mocy, cały z trudem budowany przez nich Zeitgeist zawali się jak domek z kart. System, w którym żyjemy, wmawia nam, że jesteśmy słabi, bezsilni, że społeczeństwo jest złe i tak dalej. To wszystko wielkie, tłuste kłamstwa. Jesteśmy silni, piękni i niezwykli. Nie ma powodu, by nie rozumieć, kim naprawdę jesteśmy i dokąd zmierzamy. Nie ma powodu, by przeciętna jednostka nie mogła być pełna siły. Jesteśmy potężnymi istotami. Pierwsze 30 lat życia spędziłem starając się zostać kimś. Chciałem stać się dobry w tenisie, w szkole. I widziałem z tej perspektywy tylko to, że nie byłem szczęśliwy. Gdybym tylko był w czymś dobry. Uświadomiłem sobie, że nie zrozumiałem gry, bo polegała na tym, by odkryć, czym już jestem. W naszej kulturze nauczyliśmy się postrzegania różnic. Patrzysz na kogoś, uderza cię jaki jest. Jasny, ciemny, głupi, starszy, młodszy, bogatszy, biedniejszy. I tworzymy te różnice, kategorie. I postrzegamy innych w oderwaniu od siebie. I nagle przytrafia ci się doświadczenie poczucia, że ktoś jest taki jak ty. Nie różni się od ciebie. I doświadczasz esencji ciebie samego, która jest też esencją mnie. Zrozumienie, że nie ma innych, że wszyscy są jednością. Nie rodziłem się jako Richard Albert. Urodziłem się jako istota ludzka. I dopiero potem nauczyłem się tego, kim jestem. Czy jestem zły, czy dobry. Czy coś osiągam, czy nie. Wszystkiego się nauczyłem po drodze. Kiedy siła miłości przezwycięży miłość do siły, świat pozna pokój. Stare odwoływanie się do szowinizmu rasowego, seksualnego, religijnego, wściekłego nacjonalizmu przestają działać. Rozwija się nowa świadomość, która każe widzieć Ziemię jako jeden organizm. I dostrzec, że organizm w wojnie ze sobą samym jest skazany na zagładę. Bill Hicks zwykł kończyć swoje występy tym. Życie jest jak przejażdżka w parku rozrywki. Kiedy jedziesz, myślisz, że to prawdziwe, ponieważ umysł jest tak potężny. Jedziesz w górę i w dół, i tak w kółko. To przeraża i uspokaja. Jest kolorowe i bardzo głośne. Jest zabawą przez jakiś czas. Niektórzy jadą od bardzo dawna i zaczynają pytać, czy to prawdziwe? Czy to tylko przejażdżka? A inni, którzy to pamiętają i wracają do nas i mówią: hej, nie bój się, nigdy się nie bój, bo to tylko przejażdżka. i my zabijamy tych ludzi. Zamknąć im gęby. Za dużo zainwestowałem w tę przejażdżkę. Spójrz na moje zmarszczki od zmartwień. Spójrz na moje wielkie konto bankowe, na moją rodzinę. To musi być realne. To tylko przejażdżka. Ale my zawsze zabijamy tych dobrych, którzy próbują nam to opowiedzieć. I wieszamy na nich psy. Ale to nie ma znaczenia, bo to tylko przejażdżka. I zawsze możemy zmienić kierunek. Kiedy tylko chcemy. To kwestia wyboru. Bez wysiłku. Bez pracy. Bez oszczędzania pieniędzy. Wybór. Właśnie teraz. Pomiędzy strachem a miłością. Rewolucja jest teraz. Więcej informacji i filmów o podobnej tematyce www.paranormalium.pl. Czytał Hubert Chłopicki.